Hej! Witamy was w 36. odcinku Dworzek Podcast! Witam się z wami, Odin.
Bizon.
I Blady.
Właśnie, więc dzisiaj porozmawiamy sobie na różne tematy, jak zwykle zresztą. Tematem naszych newsów będą telewizory 3D. Później porozmawiamy sobie o kolejnej odsłonie Silent Hill. Następnie przejdziemy do nowego gadżetu od Razera, a następnie poruszymy temat From the Dust. A drugą część podcastu wypełnią gry Erika...
Szachi!
Szachi! Następnie wrócimy pamięcią do takich gier jak Another World oraz Heart of Darkness. A tematem głównym naszego podcastu będą ekskluzywy i to, co czeka Xboxa 360 w roku 2011. Więc zapraszamy!
Okej, więc pewien temat poruszył moją wyobraźnię swoimi czasy i chciałem teraz wam opowiedzieć o tym wynalazku. O, też nie tak daleko jak tyle co. Sony przedstawiło na targach swój najnowszy wynalazek. Telewizory 3D.
To nic nowego!
Powiecie i tak, macie rację, walka o 3D jest bolesna, krwawa i jakby dzieje się obok nas zupełnie, ponieważ nikogo tak naprawdę na te 3D telewizory nie stać. Tymczasem pojawia się inicjatywa zrobienia 3D bez okularów. Tak, wszyscy wiemy, że Nintendo już od dawna promuje swojego 3DS-a, który właśnie taką funkcję posiada, ale dwaj odwieczni rywale.
Toshiba!
I
Sony!
Rozpoczynają pojedynek. Kto pierwszy do końca 2011 roku wprowadzi telewizory 3D na rynek, które nie będą wymagały posiadania okularów? No jeżeli dla mnie chodzi bomba, po prostu możliwość otrzymywania bólu w głowie bez posiadania okularów na twarzy, no to jest coś wspaniałego. Pytanie oczywiście będzie o cenę, pytanie oczywiście będzie o to, jak długo będzie można grać przed konwulsjami i wymiotami, no ale co o tym sądzicie?
To jest ciekawy temat, dlatego że jeśli miałeś w ręku 3D SI, to no ma to do siebie, że jeśli ruszysz ręką gdzieś, no nie wiem, przechylisz konsolę na lewo albo na prawo, to ten obraz tak jakby zmienia orientację i znowu musisz poziomować konsolę tak, żeby była bezpośrednio przed tobą, więc ja myślę, że tutaj oglądanie w większą grupę niż parę osób telewizora...
Stop, Odin, bo właśnie jednym z tych, co promują, jest to właśnie, że nie będzie trzeba siedzieć, że tak powiem, en face przez cały czas przed telewizorem, że właśnie możliwe będzie oglądanie pod kątem. Oni nawet poszli do takiego durnego stwierdzenia, że 360 stopni, tak kurwa, siedzieć za telewizorem, nie? No ale dobra, nie ważne.
Nie, no ale rozumiem, tak, telewizor będzie emitował promienie, bo nie wiem, o częstotliwości 2,3 GHz, które będą powodowały raka jądra i okazjonalne.
Widzisz, nie, dlatego use it with caution.
Nie, no ale to teraz chyba dopiero zyskuje jakikolwiek sens, bo jeżeli ja mam grać w gry 3D na technologii, którą znamy no, od już, ja wiem, ilu 10 lat, pierwsze filmy 3D w takiej technologii, jakie powstają teraz z gry, wychodziły już, wow, lata temu i teraz chyba dopiero zaczyna się ten okres, kiedy wyjdą te telewizory, do których nie trzeba będzie żadnych okularów i które będzie można oglądać z każdej perspektywy, jak normalny człowiek, leżąc,
z tyłu,
stojąc, siedząc i będąc z tyłu. I teraz chyba dopiero ten cały gaming 3D nabiera sensu i szkoda, że zaczyna się to niejako później niż zaczęły wychodzić gry 3D, ale ten
jest
chyba...
Jest jeden argument, czemu mówisz teraz? Jak to no będzie bo... prawdopodobnie, nie wiem, za 15 lat. No to...
Ale słyszysz właśnie, słyszałeś słowa, które wydobywają się z moich ust, jest wyścig, żeby do końca tego roku to wprowadzić.
Aha, okej.
Teraz wychodzą już, będą wychodzić te gry dostosowane do 3D, a my tymczasem dalej będziemy musieli siedzieć w tych okularach i to oglądać. No to jeżeli oni dadzą radę wypuścić to do końca roku, to możemy liczyć na to, że w przeciągu, no ja wiem, kolejnych 3 lat dojdziemy do takiego stopnia, że może kogoś z nas będzie stać na taki telewizor.
No tak, biedna ekipa Death Podcast, siedzimy, czekamy, bez telewizorów 3D, z grami 3D przez cały czas, rozczarowani.
Ej, no ale mamy możliwość grania, no. Będziemy siedzieć z tymi okularami?
A mnie to...
Okulary, proszę cię. Ja najważniejszą rzeczą, którą chcę od telewizora, to możliwość oglądania go od tyłu. To przecież to jest normalne, wiesz.
Okej. Dotychczas nie mieliśmy zbyt wielu informacji na temat 8 Silent Hilla, ale dzięki Game Informer w końcu dowiedzieliśmy się nieco szczegółów i dowiedzieliśmy się, jaki będzie miała owa gra pod tytuł. Będzie się nazywała Silent Hill Downpour, czyli po polsku...
Zjazd na desce, bo...
Nie no, taka no, duży deszcz ulewa, no tłumaczmy to jak chcemy. Co wiemy o nadchodzącym Silent Hillu? Bardzo dużą część będą zajmować lokacje umieszczone poza Silent Hill i tutaj między innymi mamy ten las zaprezentowany na trailerze z E3 bodajże. I uwaga, są zupełnie nowe rzeczy w Silent Hillu. Otóż nie powrócimy do szpitala ani szkoły. To nowość, bo zawsze był szpital, zawsze była szkoła. Niestety nie będzie ich. Jeżeli ktoś żałuje, no to trudno. Ja nie żałuję, bo już miałem tego przesyt, naprawdę. Będziemy mogli się poruszać chyba po mieście tak, jak nam się podoba, bo miasto pozostanie podzielone na sektory i pomiędzy nimi będziemy się poruszać metrem. Czyli będziemy mieć działające metro w Silent Hill.
Grand Theft Metro!
No, powiedzmy, że nie jest to zbyt fajny pomysł, no bo Silent Hill to jest chyba miasto wymarłe i jeżeli mamy nagle działające metro w nim, to trudno będzie nam wytłumaczyć to sensownie.
Na drezynie będziesz jeździł.
Kolejna informacja. Będziemy mieli możliwość wykonywania misji pobocznych. I tu się pojawia pytanie... Po co? Czemu mają służyć misje poboczne w Silent Hill? Jeżeli,
nie zmienić wiem, ubranie, rozumiem.
Będziemy zyskiwać pieniądze, za które będziemy kupować amunicję u zombie kupca. Ale póki jeszcze to można zrozumieć, to teraz uwaga.
Trzymaj się.
Trzymajmy się wszyscy. Niektóre walki będzie można ominąć w Silent Hill, jak to zawsze miało miejsce, ale... Game Informer informuje nas, że pojedynki z bossami będą w dużej mierze opierały się na sekwencję Quick Time Event.
Aha, więc God of War!
Czyli będziemy, nie wiem, podchodzić do naszego bossa, wciskać przycisk i wciskać 6 innych przycisków i oglądać animację, więc witamy w Silent Hill, które ma być straszne, tak?
Znaczy, ja rozumiem, że ciebie to martwi, ale mi na przykład niepokoi coś innego, bo pamiętasz, był ten szpital, oczywiście, był go przesyt, ale na przykład, no, były te ponętne pielęgniarki w tym szpitalu, więc no w lasie jest... ale co będą ponętni drwale, no, co tam będzie?
No, ale to jest odejście od pewnej konwencji, tak, że mieliśmy zawsze takie samo Silent Hill, zawsze były te pielęgniarki w tym samym szpitalu, była ta opuszczona szkoła, a teraz fajne jest to, że oni próbują wynaleźć coś innego w tym Silent Hill, zwiedzić jakiś inny rejon Silent Hill i to jest jak najbardziej na plus, że odkrywamy coś
nowego. Rzucamy nowe światło na Silent Hill, wchodzimy do metra.
Ale wiesz co, to z tego co ten trailer prezentuje, to bardziej wygląda jak Tommy Lee Jones ściga w świecie, no nie wiem, no to jest tak aż, tak przykro mi jest powiedzieć, tak strasznie, ale Alan Wake.
No, wiedziałem, Alan Wake. Że chciałem to powiedzieć, że to jest Alan Wake. No.
I to jest takie przykre, naprawdę, ale nie, to jest, dobra, mogę jeszcze to zaakceptować, naprawdę, ale z tego, co na tym trailerze jest widoczne, to nas cały czas ściga jakaś policjantka, rozumiem, jedna kobieta na cały wielki las, dlatego, że ona jest w tym momencie najskuteczniejsza, nie?
No ale Odin, ja myślę, że nie wysuwajmy tak daleko idących wniosków po trailerze, który był prezentowany no pół roku temu. Teraz mamy nowe informacje i na pewno to, co widzieliśmy, to był wycinek ledwo co robionej gry. Na pewno
tylko jedna z dwóch policjantek, które cię
będą... Wersja beta i nic nie wiemy o tej grze, więc nie wysuwajmy takich wniosków teraz.
Ale dobra, no to w takim wypadku, jakie jest w ogóle powiązanie z Silent Hillem w tym momencie? Jak ta historia ma, nie wiem... Czy ona w ogóle w jakiś sposób nawiązuje do tego cichego wzgórza?
Nie mamy na razie co do tego żadnych informacji. Wiemy, że gra będzie się działa po prostu i na przedmieściach, i w samym Silent Hill. I będziemy też podróżować po zupełnie nowych lokacjach, których nigdy nie zwiedziliśmy
metrem!
W Silent Hillach.
To jest, wiesz co, moim zdaniem to jest już naprawdę bardzo mocne odrywanie się od całej tej konwencji i idei, jaką był Silent Hill. To już naprawdę rozbijanie jakoś tego wpływu tego miasta, czy w ogóle tych wydarzeń, które miały miejsce w tym mieście, na, nie wiem, na nieprzebyte wręcz, no nie wiem, połacie terenu.
To Silent Hill, to jest stan Vegas.
Tak, dokładnie, no New Vegas. To jest, ogólnie rzecz biorąc, to jest głupie. Oni powinni się trzymać tego, co do tej pory osiągnęli, trzymać się tej, nie wiem, tego IP swojego takiego, które zawsze się sprawdza. To trzeba jedynie podciągnąć dobrą fabułę kolejnych osób, które to miasto w jakiś tam sposób przyciąga, zwabia. Dlatego, no tak, że ono jest miejscem, no... w którym te dusze są potępione. I czy potrzeba wynajdywać coś więcej do tego, skoro to już jest sprawdzone, skoro każdy, kto...
Trzeba, bo to już jest wyssane, wydojone i osuszone
i Konami
na tyle
tego,
sposobu.
Ej, ale już Konami też nie robi tej gry, tylko robi jakiś inny zupełnie deweloper, a Konami to tylko puszcza, więc...
A bardzo możliwe, że ten deweloper w ogóle robił inną grę, którą w pewnym momencie po prostu podpięto pod Silent Hill, więc to... Anyway.
Robili Alana Wake'a.
Tak. Drugą część.
Nie, DLC samo, jest tego DLC teraz. To.
No tak czy inaczej, moje stanowisko w tym jest następujące. Wystarczyło tylko i wyłącznie zmienić gameplay, wystarczyło zmienić w to, w jaki sposób przemierzamy to miasto i co tak naprawdę w nim robimy. Bardziej stworzyć z tego psychologiczną przygodę, niż robić z tego no God of War w świecie Alan Wake.
A to Silent będzie Amnesia. Silent Hill San Andreas, nie?
Silent Hill Amnesia.
O. Nie.
I want that in my life.
Okay. Więc teraz przechodzimy do tematu, no, który właściwie jest dość śmieszny, dlatego że Razer w ostatnim tygodniu wypuścił nowe peryferium, które się nazywa Razer Hydra. I teraz to, co jest właściwie interesujące w tym wszystkim, to fakt, że ich polityka ogólnie promocyjna polega na tym, że oni zwykle skupiają się na no, akcesoriach dla graczy, prawda? Produkują tam jakieś, nie wiem, klawiatury, produkują myszki i ogólnie to ma dość duże powodzenie, wiele ludzi lubi tą firmę, ceni i tak dalej. No i kiedyś tam Microsoft wpadł na pomysł, słuchajcie, zrobimy kontroler, gdzie tak naprawdę nie potrzeba kontrolera. Sony stwierdziło, dobra, no to my zrobimy lepsze Wii, a Razer stwierdził, cholera, nie mamy pomysłu na myszkę, wypuścimy od tak sobie po prostu Razer Hydra. I teraz to, co jest w tym wszystkim najciekawsze, to, że Razer Hydra jest dokładniejsza od PlayStation Move Go. I teraz, no nie wiem, dla mnie to jest takie no upokarzające trochę, dlatego że oni nigdy nie inwestowali tak na dobrą sprawę w rynek takich peryferiów, jak właśnie, no nie wiem, no jak PlayStation.
Wiem czemu, niszczę twoją teorię teraz o nim, przepraszam. Ponieważ Razer działa na zasadzie wytwarzania pola elektromagnetycznego wokół kontrolera, ja?
Go on.
Nie możesz grać we dwóch graczy wtedy, bo miałbyś dwa pola, które by się wzajemnie interferowały, a Move pozwala na granie więcej niż jedną osobę.
No to okej, ale...
Ale nie, wygrałem. Stop it.
Nie, chodzi o to, że kontroler jest precyzyjniejszy.
Ale dobrze, ale nie pozwala ale grać więcej niż jedną osobą.
Jest no. Tańszy i praktycznie każda gra, która będzie na silniku Source'a, będzie go obsługiwała. Większość gier, które będą wychodzić na platformie Steam, będzie obsługiwała Razer Hydra. I teraz... No moje pytanie w tym momencie, co zrobi Sony? No ja, okej,
udzielę sobie odpowiedzi, nic nie musi robić.
Nie zrobią, prawda? Ale sam fakt, że Razer od tak po prostu wypuszcza sobie bez jakiejkolwiek promocji reklamy, bez wielkich telebimów, bez reklam w telewizji, gdzie kobiety chodzą w szpilkach w łazience i tak dalej, wypuszcza urządzenie, które jest dokładniejsze, lepsze i tańsze i prawdopodobnie będzie działać z większością gier, które będą dostępne na rynku, to jest, no, to jest lekkie takie bodnięcie Sony i Microsoftu.
Ale bo to jest zupełnie inna filozofia tych akcesoriów i jeżeli by celem Sony było zrobić najlepszy kontroler do grania na PlayStation, takim kontroler już jest, się nazywa Frag FX. Jest po prostu myszką do PlayStation. Ale Move ma jakby zupełnie inną filozofię, która za tym stoi, czyli jest, niestety graj z rodziną, ale przy okazji zagrasz też sam. Razer po prostu pozwala tobie, jednemu, samemu grać precyzyjnie i robi to super. Cieszę się wielce. Jednak no nie można porównywać w tym momencie tych akcesoriów, bo po prostu w momencie, kiedy wyciągniesz drugiego Razora, one zaczną się gryźć ze sobą.
To znaczy, wiesz, no ogólnie rzecz biorąc, świat pecetowy nigdy nie był tak bardzo nastawiony na gry split screen, ani na cokolwiek innego, co miał
sobie... Settlersy można było grać na dwie myszki.
No dobra, nie wiem, no Heroes of Might and Magic 3 może mogłeś grać na gorących pośladkach, to nie zmienia faktu, że tak na dobrą sprawę PC-ty nigdy nie były nastawione na koopa na tym samym komputerze, dlatego
ale
że...
Ale wiesz czemu, Odin? Przez głupotę programistów i nie wiem, jakieś głupie uznanie, że nie powinno tak być, bo mamy internet na PC-tach, a na konsolach wtedy jeszcze nie było.
No tak, tak. Ale wiesz, tutaj chodzi, ja tutaj nie chciałbym porównywać w sensie, nie wiem, użyteczności tego urządzenia dla większej ilości graczy niż jeden, tylko bardziej po prostu cenowo, funkcjonalnie i fakt, że Razer nie robi praktycznie żadnej reklamy wokół tego urządzenia. Rozumiesz, oni pojawiają się na targach i mówią, no, w sumie mamy to coś takiego i nagle, wiesz, wielka grupa ludzi się zbiera wokoło i wszyscy się dziwią. Ile to będzie kosztowało? Jak to działa? I okazuje się, że no będzie tańsze, będzie bardziej responsywne, jest dokładniejsze i po prostu, no Razer, no co innego możesz powiedzieć? No możesz oczekiwać, że jakość będzie dość dobra.
100 lat temu, bardzo, bardzo dawno temu, przed jednym podcastem Odin powiedział: o Jezus, patrzcie! I krzyknął: patrz, gra jak Black and White, patrz, patrz, patrz. A myśmy to z Bizonem, jak nie wiem, zignorowali, to przeszło bokiem i nigdy nie wróciło. Teraz jednak, oczu naszym, ukazała się produkcja From Dust, wynalazek tworzony przez pana Shahua, który stworzył gry bliskie naszemu sercu, ale który zniknął ze świata gier, zniknął z piedestału na bardzo, bardzo długo. I ten wizjonier, ten po prostu człowiek, który pokazał przyszłość gier komputerowych tyle lat temu, powraca teraz w pełni sił i tworzy grę na Xbox Live, która jest kopią Populusa.
No tak.
Ale nawet tego Black and White.
Nie, bo co mamy? Mamy grupę, prawda, jakichś osiedleńców prostych w maskach, którzy klepią biedę swoim czarnym życiem na jakiejś wyspie, a my jesteśmy wszechmogącym bogiem, który tworzy świat za pomocą tam pierwiastków, tak? Znaczy, mamy piach, mamy, proszę ja was, glebę, mamy lawę, możemy mieszać... Lawę!
Magma! The Red One!
The Red One! Możemy mieszać The Red One z wodą i wtedy powstaje Black Steamy One. O, zabrzmiało dziwnie seksualnie, ale ogólnie później w miarę rozwoju tej wyspy dostajemy nowe możliwości w stylu tworzenia lodowisk.
Zawsze tego chciałem. No.
Replay Valley jak chuj, nie?
Po prostu potężny.
Kup i nie, łyżby. Ale
mamy tego geniusza, mamy tego wizjoniera, który zaczyna tworzyć grę przygodową, bo według zapowiedzi tym miała być ta gra, i w pewnym momencie stwierdza: nie. Bierzemy te narzędzia deweloperskie, ubieramy je w ładny interfejs i sprzedajemy jako zabawę w Boga.
No.
No, ale to jest aż smutne, bo nawet w jednym wywiadzie na Game Trailer się zapytano: Shahi, a Another World pamiętasz? On: tak, pamiętam. I tyle, no po prostu człowieku.
Ale wiesz, co jest gorsze? Że po prostu mówi się o tym jako o czymś, co jest no po prostu rewolucyjne, innowatorskie i wcześniej nie było nic podobnego.
No ale to się bierze tylko właśnie z tego, że już przez parę lat nie mieliśmy czegoś takiego, tym bardziej na konsolach. No, znaleźć na konsolę grę, tak, w której no, jesteśmy Bogiem i sprawujemy taką władzę nad naturą, no trudno znaleźć nam teraz. Tym bardziej teraz jest to reklamowane, reklamowane jest to strasznie nazwiskiem Shahiego, no bo nagle znikąd, bo zupełnie o nim nie było słychać przez 10, jak nie więcej, 15 lat może nawet. Nie no, 15 trochę przesadziłem, bo jeszcze było Heart of Darkness.
9.
Ale nagle znika koleś, pojawia się robiąc jakąś grę i już mamy szum, bo wiesz, bo to jest ten Shahi. To tak jakby nagle Kojima zniknął na parę lat i
Kojima.
Ale Kojima powraca, tak, powiedzmy po tych 9 latach i
robi chujową grę, tak?
Kojima powraca i prezentuje ci Tetrisa, nie? Wszyscy się oszukują, że to jest coś nowatorskiego.
No. No nie, ale tak czy inaczej, to jest po prostu przykre. To jest przykre wmawiać ludziom, że to jest coś, co po prostu oni muszą mieć i to jest im potrzebne. Ta gra wygląda jak Populus, wygląda też jak Black and White. Praktycznie.
Ale nie, Black and White był beznadziejny, a to nie wygląda beznadziejnie.
Ale proszę cię, blady, przecież to właśnie taka sama mechanika bycia Bogiem.
Ale nie możesz sypać ziarna na głowy ludziom, ani rzucać stolcem
swojego. No to nie, stolec mogłeś rzucać, sorry, ej.
Mogłeś, a tutaj nie masz stolca do rzucania i to.
Ale w Black and White mogłeś rzucać stolec.
Zabrali
stolec. Argument is invalid.
Zabrali stolec.
Stolec jest...
Hej, ale słuchaj. Razor działa na silniku Source'a, a From Dust działa na silniku stolca.
Znowu żart, tak. No.
Nie wyszło. Okej, no to może Bizon nam powie,
ale
co
było
wyszło. Nie, bo ten temat szedł donikąd, więc przejdźmy dalej.
Kurwa, nagrajmy to w poniedziałek może.
Gry, ale on robił je. No one to... były dobre, one były naprawdę wspaniałe i zostawały w pamięci i sercu i duszy na długo. Bizon, take it away.
Okej, okay, skoro tak mówisz, no to ja take it away, bo Shahi kiedyś sam praktycznie zrobił grę, bo nie licząc tego, że ktoś inny zrobił muzykę, efekty dźwiękowe, to kiedyś było tak, że jeden człowiek mógł usiąść do komputera i stworzyć grę, która zrewolucjonizowała zupełnie...
One hour, one game, one
świat.
Desire,
gear.
One bizon.
Gra, o której tutaj mówię, zwie się Another World. Znana również jest w Stanach jako Out of This World.
Jako Prince of Persia.
A w Japonii Outer World. A to jest też ciekawe, bo Prince of Persia wyszło 2 lata wcześniej bodajże i gra może na pierwszy rzut oka wydawać się podobna, stosować podobną mechanikę, ale Szachi wprowadza do swojej gry wiele bardziej filmowe podejście. No bo
grafikę wektorową!
Okej, okay, samo intro. Jak wsadzasz tą dyskietkę do Amigi i widzisz, no tą właśnie, jak to Blady powiedział, grafikę wektorową, to wydaje się początkowo prawdziwym 3D, no bo wiadomo, w roku 90, którymś, jak ja to oglądałem, będąc dzieckiem, to mi się wydawało, że ja widzę...
W 90 byłeś płodem, więc nie.
W 90 którymś powiedziałem, nie pamiętam, kiedy dokładnie pierwszy raz zagrałem w Another World, ale... To sprawiało wrażenie prawdziwej gry 3D, gdzie postaci są bryłami, a nie jedynie narysowanym czymś. I sam gameplay opierający się nie tyle na tym ciągłym skakaniu i walką mieczem, jak to było w Prince of Persia, ale na wielu takich no pół zagadkach, pół trochę filmowych takich scenach, gdzie musieliśmy sami ingerować w taki sposób, jak dzisiaj mamy te, no nie może quick time eventy, ale te wszystkie takie skryptowane wydarzenia, jakie mamy na przykład w serii Call of Duty teraz, to wszystko miało niejako swoje źródło właśnie w Another World, bo tamto zostało opracowane, te momenty, kiedy my powinniśmy w zwyczajnej takiej grze z tamtych lat stracić kontrolę, to powinien być dla nas koniec. W Another World czasem mamy sytuacje, w których no, wydaje nam się, że nie możemy nic zrobić, a jednak przyciskamy przycisk Fire i coś się dzieje. No. Jako przykład podam tutaj sytuację, gdzie zostajemy złapani przez strażnika, wypada nam pistolet, no i wszyscy myślą sobie, okej, okay, poddaję się, to już jest koniec, ale jeżeli intuicyjnie wciśniemy Fire, to nasz główny bohater kopnie w jaja strażnika i jeżeli damy w prawo, zaraz przeturla się do swojego pistoletu i zdąży tego strażnika zastrzelić. I nie mamy tego w ogóle zasygnalizowane w grze, nie mamy wciśnij strzał, tylko wszystko robimy intuicyjnie. I tutaj Another World właśnie wprowadzą tą taką filmowość do świata gier. A pamiętajmy, że to był rok 91.
Nie, ale Another World, ja wspominam, przynajmniej ja nie grałem w Another World tak jak ty, Bizon. Ja grałem znacznie później, to zresztą na PC-cie. Ale ja wspominam świetnie, ta gra wyglądała naprawdę bardzo ładnie, intro doskonale zapamiętałem i po prostu no ja kiedy o nim myślę, to wydaje mi się, że jak na tamte czasy, o których ty mówisz, to ono musiało kopać dupę, dlatego że no wyglądało naprawdę jak nic, co w tamtych czasach mogło się pojawiać na konsoli, czy na PC-cie, czy na Amidze po prostu, naprawdę... No piękna gra i te ujęcia, o których powiedziałeś, te filmowe, one rzeczywiście tam są i kiedy ja sobie porównam teraz screeny, jak patrzę teraz na Google Image, to naprawdę ta gra wygląda bardzo ładnie i w ogóle to tło tego zachodzącego księżyca i zaraz wstającego słońca i ten na samym początku ten pseudolew, który gdzieś się tam budzi i wyje do księżyca, kiedy ty przechodzisz na prawą stronę tej planszy i kompletnie gdzieś tam zanika w tle, no naprawdę coś wyjątkowego. Ta gra w ogóle musiała mieć ogromny ładunek emocjonalny.
Oj, straszny, straszny.
Bo nawet jeśli się nie starała, to ta prezentacja, ona już w jakiś tam sposób powodowała, że ta wizja tego całego świata w tobie się budowała. Nawet niechcący, ty od razu wyobrażałeś sobie te góry, to niebo, ten księżyc. Niewiele gier potrafi zrobić coś takiego, nawet niechcący, a niektóre się starają i im nie wychodzi.
A jeszcze na długo przed ICO, tutaj też mieliśmy kompana, z którym nie mogliśmy się nijak porozumieć. On nie miał imienia w ogóle, to fani sami nazwali go Buddy. I mimo właśnie ta więź, która się wiąże między profesorem a Buddym, też jest oczywiście uproszczona i wiele sobie sami dorabiamy do tego, ale on, właśnie ta opowieść dwóch ludzi, znaczy jednego, który wygląda jak jakiś nieudany koncept artu Shreka, ale kiedy uciekają razem z tego więzienia i jeden tam rozrywa kraty, żeby drugi go osłaniał z pistoletu, to jest naprawdę coś wyjątkowego. A moment, kiedy pierwszy raz właśnie po ucieczce z celi się staje w zakratowanym oknie i widać panoramę miasta, ja to pamiętam sprzed 13-14 lat. Ja byłem naprawdę bardzo, bardzo mały, kiedy to widziałem, kiedy mój starszy kolega w to grał i zresztą już wspomniany w poprzednim podcaście pan Mawryc. Hej, mam! No, widziałem Another World i do dziś pamiętam wspaniale. I teraz nawet mogę zagrać, ponieważ wyszła Anniversary Edition, jest za 15 zł na Allegro, więc łapcie, bierzcie. Jest odświeżony Another World w wersji takiej, że będzie wam działał. Wraz
z trybem... W kosmicznych rozdzielczościach będzie wam działał.
Tak, właśnie, w ogromnej rozdzielczościach. I będzie automatycznie wam robił save, że nie będziecie musieli zapisywać kodów do kolejnych plansz, tylko on wam sam je przypomni. Będziecie mogli zmienić na przykład ten jakość, ponieważ wszystkie tła i postacie zostały poddane odświeżeniu w tej Anniversary Edition. Także jeżeli jesteście ciekaw, jak wyglądały kiedyś gry i chcecie na nie zobaczyć, nie tracąc przy tym swojego obiadu, to tak, możecie zobaczyć tę grę właśnie w odświeżonej Anniversary Edition, którą wam sygnalizuje. Nikogo nie zmuszam do zakupu, ale zrób to.
No tak, ale też trzeba powiedzieć, że uwaga, bo Another World jest grą bardzo krótką, nawet jak na to 15 zł, jakie wydamy. I do tego jest grą całkiem trudną, bo opiera się na takich schematach, że musimy w tym momencie tu przejść, tu przeskoczyć i jest bardzo nastawiona miejscami na czas, żeby zrobić coś akurat w tym momencie, a nie w tamtym, więc to jest taka stara gra, gdzie musimy mieć pewne takie podejście zachowawcze, że okej, to jest stara gra, więc tutaj trzeba będzie porobić parę rzeczy w takim oldschoolowym stylu. Jeżeli to wam nie przeszkadza, to jak najbardziej za 15 zł Another World warto kupić. Ja się do tego przymierzam, bo grałem jedynie w demo tej wersji na 15-lecie, ale muszę przyznać, że no, konwersja jest zrobiona na tyle fajnie, że za to 15 zł chyba się skuszę.
Okej, więc skoro już rozmawiamy o Another World, to warto też wspomnieć o grze Heart of Darkness, która wyszła w 1998 roku i tak jak Another World zapisywała się w pamięci i świadomości graczy jako gra wyjątkowa, taka, która posiada pewne takie właściwości, które przykuwają cię do monitora i czujesz się tak, jakby ktoś opowiadał ci bajkę albo czytał piękną książkę. I myślę, że właśnie Heart of Darkness taką grą jest.
Ale się z tobą nie zgodzę, bo w tej grze się tak często ginie, że ktoś ci opowiada piękną bajkę i mówi: a gówno, jeszcze raz!
Nie, bo ale to sama sytuacja jest właśnie przy Another World, że każdy ekran, bo tam jest, nie przesuwa ci się ekran jako tako, tylko są kolejne plansze. Na każdej planszy masz tyle różnych rzeczy, które mogą cię zabić. Po prostu początek Heart of Darkness, jak ty wyskakujesz z tego statku i zaczynasz walić do tych cieni, one wychodzą z lewej, z prawej, z góry i ty po prostu stoisz chyba z pół minuty, jak nie dłużej, i tym swoim laserem je spalasz i po prostu w pewnym momencie musisz wiedzieć, kiedy tam biec. Jest tak, no nie wiem, jest nastawiona na to, żeby zacząć tak mocno, że wielu ludzi mogło się kompletnie no, zniechęcić do grania w to.
No myśleliście, że Świątynia z Fallouta 2 jest zła, to jest dopiero wyzwanie.
Ale to jest też ciekawe podejście, dlatego że ta gra nie stara robić się jakiegoś delikatnego wprowadzenia. Tam po prostu dostajesz fabularnie przedstawiony wątek w ten sposób. Ktoś porwał ci psa. I teraz po prostu starasz się go odzyskać, bo to jest twój najwierniejszy przyjaciel, takie twoje oczko w głowie dla takiego małego chłopaka, to po prostu całe życie ten pies i on się teraz udaje w tą wielką podróż na odzyskanie tego czworonoga i właśnie nie ma tego wprowadzenia i to jest ciekawe, że twórcy w ogóle nie starali się w jakiś tam sposób, nie wiem, robić takiego tutoriala, w którym sobie chodzisz, oglądasz, uczysz się posługiwać tym taserem, to jest takie rzucenie cię w wir akcji, tak, teraz jesteś w tym Another World, takim osobnym świecie w ogóle, zmierzasz do tego serca ciemności i musisz sobie jakoś radzić. Ja myślę, że to się akurat sprawdza w tej grze. I
ale jakie to jest trudne, Odin, przecież ten początek gry, bo ta gra
ja
jest niedostępna,
bo ja
dla wszystkich.
Ja tą grę skończyłem,
ale
wiem.
Ta gra jest dostępna niby dla wszystkich wiekowo, ona ma oznaczenie E, że wszyscy mogą w nią grać. To, daj to takiemu dziecku, które ma 5 lat i rzuć go na ten początek właśnie, jak to wszystko na ciebie lezie ze wszystkich stron. No, trochę przesada. Ja pamiętam, że grałem w Heart of Darkness dla przypomnienia jakoś 2 lata temu chyba i ja miałem z tym problem, jak będąc już no, całkiem wykształconym graczem, który przeszedł wiele innych gier. No, nie
tak
wiem.
Jak Black Ops.
Będąc hardcore.
dla mnie to jest trochę dziwne. No, fakt faktem fajne, że mamy to takie rzucenie nas od razu, no bo to jest tak jakby rzeczywiście to dziecko się poczuło w tym świecie osaczone przez te wszystkie stwory, ale no,
dzięki
bez
Bogu
przesady.
Ale wiesz co, moim akurat zdaniem jest to sprytne rozwiązanie i właściwe, dlatego że ja czułbym się w jakiś tam sposób, nie wiem, dziwnie, gdyby ten świat dostosowywał się w jakiś tam sposób do tego, jak ja się posuwam w głąb tego serca ciemności, tak? Ja czuję, że ja jestem w innym świecie i ten świat po prostu mnie tutaj nie chce, a ja mimo wszystko staram się wejść głębiej, staram się spenetrować, tak? Staram się po prostu dotrzeć do tego zwierzęcia i odzyskać, dlatego że mi na nim zależy i myślę, że w pewien sposób to też jest jakieś takie uduchowione przedstawienie tego, że ten chłopak musi się z tym zmagać od samego początku i jest no, podatny praktycznie na wszystko i bardzo łatwo ginie, przewraca się, mdleje i gra się kończy, tak jakby ktoś zamykał opowieść opowieść i po prostu radź sobie, no musisz zacząć od nowa. Ja myślę, że to jest akurat, widzisz, Blady, to jest i Bizon w sumie też, to jest akurat fajne, dlatego że w tamtych czasach przygodówki czy też platformery nie starały się być na siłę proste, ale ogólnie w ogóle pomijając ten temat, to opowieść jest bardzo fajnie zrealizowana i poza tym jest wzbogacona naprawdę bardzo ładnymi obrazkami, dlatego że tła są w tle ręcznie malowane. Ja do tej pory pamiętam recenzję w Secret Service, którą no, czytałem troszeczkę później już jak zagrałem w tą grę na samym początku i dowiedziałem się, że tła są malowane ręcznie, cała postać też jest w ogóle ręcznie zrobiona, więc ten koncept nie był też robiony graficznie przez jakiś program, tylko ktoś usiadł nad tą kartką, narysował ją, ta postać też była wielokrotnie zmieniana, żeby wyglądała właśnie jak taki, nie wiem, amerykański goofy kid, nie? Taki, który sobie nie potrafi poradzić z niczym. I ja myślę, że w jakiś tam sposób potrafisz nawiązać do tej postaci, potrafisz się z nią zaprzyjaźnić i ogólnie to jest dobra gra. Jeśli ktoś ma okazję zagrać, to naprawdę jest ładna muzyka, jest no, wymagająca.
Strasznie wymagająca.
Na pewno zapewni wiele godzin ciekawej i zróżnicowanej rozgrywki, dlatego że tam masz też zagadki, które są logiczne i przy których trzeba kombinować.
Tylko jeżeli w pierwszej części on zdobywał psa, to powinna być druga część, kiedy jest już trochę starszy i musi get the pussy. A pussy cat, of course.
Of course.
Okej. Więc przechodzimy do takiego naszego kończącego podcast tematu. I Odin przed podcastem zaskoczył nas wszystkich. Powiedział, mam dla was coś, czym ten podcast zakończymy i co będzie takim wielkim boom. I chcę nam powiedzieć o pewnej dość nieciekawej sytuacji Microsoftu na rok 2011. Odin, przekaż nam, co się dowiedziałeś.
A, otóż widzisz, Bizonie, dowiedziałem się, no właściwie czegoś, czego mogliśmy się spodziewać. Prędzej czy później Microsoft musiał zakończyć akcję promocyjną swojej konsoli, która trwała już parę lat i cały czas pojawiały się na niej ekskluzywy, cały czas pojawiały się time ekskluzywy i cały czas było coś, cały czas było taki, był taki tytuł, który zawsze był tam gdzieś, nie wiem, w przyszłości, tak, na wyciągnięcie ręki, ale jeszcze nie mogłeś go dostać i on motywował ludzi, którzy jeszcze nie mieli tej konsoli, słuchaj, kup sobie to i pograj, a potem ją przerobisz i tak będziesz grał za darmo, ale nie chodzi o to, cały czas były tytuły, które cię ściągały do tej konsoli i teraz co się okazuje, że na rok 2011 Microsoft posiada na ten moment tylko 3 ekskluzywy, które zresztą nie jesteśmy pewni, czy nie przejdą później na PS3, a ekskluzywami tymi są Forza Motorsport 4, Gears of War 3, no i Gunloco, nie mam pojęcia co to jest, ale jest. I to jest właściwie tyle.
Fantastycznie!
Prawda? W porównaniu z ilością ekskluzywów, jakie wychodzą na PS3, w porównaniu z tym, że PS3 teraz zaczyna tak na dobrą sprawę, nie wiem, poruszać się po tym rynku bardziej zgrabnie i rozwijać właściwie tą bibliotekę gier znacznie bardziej dynamicznie, możemy w tym momencie zakładać, że Sony tak na dobrą sprawę się obudziło i coś im się udało w końcu zrobić.
Znaczy Sony zawsze miało takie trudne początki. Ta sama sytuacja była przy okazji PlayStation 2. Naprawdę. I oni po prostu promowali PlayStation 2 swego czasu jako on odtwarza filmy na DVD.
Najtańszy odtwarzasz filmów DVD na rynku.
A ktoś zapominał o tym, że to jest konsola do gier i gry, które wychodziły przez pierwsze 2 lata na PlayStation 2. Były żałosne. Ale jak teraz popatrzymy na takiego God of War 2, czy Socom Navy Seals Bravo Fire Team Delta Charlie, to zobaczymy, jaką drogę ta konsola przyszła. I teraz analogicznie sytuacja się ma w przypadku PlayStation 3, które też było na początku reklamowane jako on ma 41 kart pamięci w sobie i matko kochana 2 Blu-ray równolegle odtwarza. Teraz sobie wspomnieli, że odtwarza gry. Skupiają się właśnie na promowaniu tego wizerunku gracza, który nie jest Xboxem, który nie klnie przez PlayStation Live, tylko świadomie dobiera sobie tytuły do kolekcji. Promują ten wizerunek Move, który nie jest dla kompletnie upośledzonych osób, które lekko się ślinią, tylko dla tych, którzy się obficie ślinią. Nieważne! Fakt jest taki, PlayStation ma ciekawy teraz plan marketingowy. Może im to Gran Turismo nie wyszło, no ale to może. Fakt jest taki, że naprawdę idzie w dobrym kierunku. Jak jeszcze pamiętam, chyba 2 lata temu, był moment, kiedy ja myślałem, że PlayStation 3 umrze. Ja już widziałem jego koniec, bo
zgadzam
wtedy
się.
Największym ekskluzywem wtedy na PlayStation 3 to było jakiś JRPG japoński, jakiś o jakichś dwóch ludziach,
jakiś którzy... Jakieś Final Fantasy, nie oznacza.
Jakieś gnomy w siebie wysysali, jakie Final Fantasy, jakieś gnomy z siebie wysysali, jakimiś kartkami magicznymi w siebie rzucali. No przecież to była tragedia. PlayStation 3 było, ocierało się o skraj, ale jak to często bywa, im bliżej jesteś na, tym łatwiej się od niego odbić. PlayStation się odbiło i teraz surfuje niemal samotnie na tych falach, bo Wii jest w innym oceanie, to jest już inny akwen wodny, to co Wii robi. Xbox idzie na dno, a PlayStation zsunie po prostu.
Znaczy, ale Xbox wiesz... nie idzie na dno. To powodem tego, że Xbox teraz tak osowiał, jak dla mnie, to jest to przyjęcie całe Kinecta.
Osowiał!
Dzięki. Bo teraz wychodzą te gry, które będą jako wspierać niby tego Kinecta. No, wspierać Kinecta. Gears of War, nie? No, typowy tytuł, do którego przyda nam się Kinect.
Będziesz ale... mógł, wiesz, w menu sobie wybierać, nie? Start!
Nie, to jest dynamiczna gra, dlatego będziesz trzymał przez 3 sekundy rękę uniesioną, wiesz, nad twoje ramię, żeby zaznaczyć.
I'm ready!
Rzuć granat! Raz, dwa, trzy.
No dynamika. I tu najbardziej mnie dziwi właśnie brak ekskluzywów, które będą jakby stricte dla Kinecta, takich, nie wiem, jakichś, nawet tych gier typu masz
miecz... dwa.
Iść i tnij, cokolwiek, coś co będzie Kinecta promować dalej, bo wyszedł Kinect i z tego na co ja czekam, żeby zobaczyć prezentację gry, która działa na Kinectie, to jest chyba tylko Metal Gear Solid Rising, bo nie ma innej gry, która teraz będzie wychodzić, która będzie chyba utylizować w inny sposób ciekawy Kinect, no bo nie wiem, Gears of War ma działać z Kinectem, ale jak?
Poczekaj na to, jak Ubisoft wypuści tego Raving Rabbids na Xboxa i jakoś oni wykorzystają Kinect, oni wykorzystali tą Wii Board do jeżdżenia na pośladkach, więc wykorzystają Kinect do robienia szpagatu przed telewizorem. Zobaczysz, będzie
dobrze. A propos Gears of War, po prostu każą ci wziąć jakiś patyk, pomalować z tego na jasno pomarańczowo i będziesz nie machał, nie? Będzie, nie? Nie, ale tak poważnie, porównując sobie ilość tytułów, to naprawdę mamy tutaj takie, no właściwie gry, które sprzedają praktycznie całą platformę, no nie wiem, no w przypadku PS3 oczywiście, nie mówię tutaj w przypadku w ogóle całego rynku, ale mamy na przykład Killzone 3, mamy Infamous 2, co jeszcze mamy? Mamy Final Fantasy, dzięki Bogu! Mamy The Last Guardian, mamy The Little Big Planet 2, co jeszcze mamy? Mamy Resistance, mamy Socom, Twisted Metal, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale zobaczymy. Mamy Uncharted przecież, mamy Ratchet & Clank i co jeszcze?
Ratchet & Clank.
Tak, właśnie to. I co jeszcze jest? Jest jeszcze Yakuza, w którą Maki grał i nie zrobił recenzji, ale grał i mówił, że była dobra.
Ale Yakuza jest ekskluzyw dla PS3?
Tak. A co? A tutaj mamy w przypadku Wii, to z gier, które tak na dobrą sprawę się pokazują, jest Zelda, jest Mario Sport. No.
Ale nie, z całym szacunkiem, Wii miało teraz dobre zakończenie roku z Donkey Kongiem i Super Mario Galaxy 2, więc nie można im całkiem odebrać, że nie ma dobrych gier
Metroid
na Wii.
Metroid jeszcze był.
Ale wiesz co...
Ale Metro... Nie, przemilczmy to.
On był porażką, Bizon. Naprawdę. No. Ja w niego grałem, ale nikt go nie...
Czułem się źle. Spojrzałem na tę grę i pomyślałem, nie dam rady. To jest ale... zło.
Dobra, Nintendo...
Blady się stał emo w tym momencie.
Ale Nintendo
nie palił, nie brał Samus. Narkotyków, bo był emo i nie jadł mięsa.
Samus, nie. Ona poczuła, że jest źle, coś jest nie tak, coś jest nieprawidłowo. Ona zrozumiała, że jej życie było
Think
złe.
About children.
Ludzie były niepoprawne.
No dobra, ale mówiąc o Nintendo, trzeba powiedzieć, że oni się teraz skupiają chyba tylko i wyłącznie na promowaniu i rozwijaniu 3DS-a, bo
tak,
Wii
tak.
Odchodzi jakoś na bok i myślę, że jeżeli mówimy o Nintendo, to powinniśmy mówić o 3DS-ie już jako konsoli nowogeneracyjnej, bo 3DS jest pocket konsolą, ale bardziej nowogeneracyjną niż Wii.
No, Wii to jest GameCube, więc żaden wyczyn, żeby być lepszym od tego. No.
Ale to jest też dość przykre, że tacy wielcy deweloperzy nie przewidują wypuszczenia czegokolwiek na Wii. No nie wiem, Elder Scrolls już się w ogóle nie pojawi na Wii. Crysis 2 już się w ogóle nie pojawi.
Co za strata!
Deus Ex się nie pojawi, Dead Space, Batman się nie pojawi, ale na szczęście pojawi się Driver. Tak wiecie, co się jeszcze pojawi na Wii z takich bardzo takich zacnych tytułów?
Odin Call of Duty może się pojawić, Black Ops było i zostało przyjęte bardzo ciepło.
Bardzo ciepło zostało przyjęte, wręcz ogniście. Nie, ale dobra, pomijając ten fakt, to jest przykre, że Wii tak na dobrą sprawę się kończy w sensie no, rozwijania gier na tą platformę, dlatego że mi zawsze Wii się kojarzyło z takim ukażołuluwieniem, nie wiem jak to powiedzieć, ale tak czy inaczej, ze zrobieniem tego, że był zawsze ten taki moment w tym całym rynku, ten kawał tego wielkiego tortu, który zawsze był po prostu, on był, on się nie starał, on był, jemu to dobrze wychodziło i teraz tak na dobrą sprawę ktoś nam ten kawałek zabiera i tak jak wy mówicie, jest wypełniany przez tą konsolę przenośną. W sumie macie rację, nie ma się czemu dziwić, dlatego że teraz możliwości tych konsolek są po prostu fenomenalne, skoro iPhone jest w stanie pociągać tutaj praktycznie Xboxa 360 w kwestii wyświetlania grafiki, no to proszę, nie? Ale to też jest przykre, dlatego że mi się Wii tak na dobrą sprawę zadomowiło i ja nie chciałbym, żeby ono odchodziło, dlatego że pokazało, że można tanio coś sprzedać i Nintendo jak zwykle print money i ono rzeczywiście print, no to była taka konsolka miła, po prostu ona była przyjazna.
Znaczy to była taka miła równowaga, nie na tym rynku tych wojujących ze sobą twardzieli, kto jest bardziej hardcore, że był ten jeden właśnie,
no właśnie.
Jeden Marian, ale najzabawniejsze właśnie było to, że ludzie w dyskusjach zapominali właśnie przyciągać argument tego, że Wii jest takie bardziej family oriented, jest bardziej na przyjazną politykę, bo Nintendo miało politykę wypuszczania starszych ludzi na scenę, opowiadania jakaś tam pani gra ze swoim synem w jakiś tam skate
tak
dalej.
Zawsze uśmiechnięta rodzina.
A mimo to oni zawsze przypominali, ty jest Mad World i mogę nabić człowieka na czekan. I po co? Po prostu masz sprecyzowaną...
Nie, ale to zawsze tak było, że odkąd wyszło Wii, oni mówili, dobra, na razie mamy te gry takie bardziej rodzinne, ale uwaga, już w przyszłym roku wyjdą tytuły bardziej dla hardkorowych graczy.
Pamiętam, jak zapytali się, przepraszam cię, Bizon, na chwilę ci przeszkodzę, Bizon.
No. Przepraszam cię, Bizon, na chwilę
przepraszam,
się
przepraszam, mam kartkę, nie przeszkadzę Bizonowi.
Teraz
ale
będę ci przerywał, Bizon, sorry.
Bizon, ale przepraszam, ale pamiętam, jak Reggie'ego zapytali, jakie hardkorowe gry wyjdą w tym roku, a on spojrzał z takim obrzydzeniem, no przecież Pikmin!
Aj!
Nie, ale to jest fakt, że to było tak, że rok w rok po wyjściu Wii mieliśmy te zapewnienia, że no, wypuścimy nowy Sport Resort, nowe to, nowe tamto, ale będą też gry dla hardkorowych graczy. I na jeden rok dostawaliśmy dwie albo trzy takie gry, a oprócz tego, no to cóż, no kolejne odsłony Mariana, który tym razem jeździ na kartach, albo nie wiem, gra w golfa.
Cooking Mama!
Koniec,
twój argument is not valid. Proszę cię, Cooking Mama to była gra, która właściwie sprzedawała Wii przez pierwsze 2 lata.
Gotujemy hardkorowo.
Hardkorowo, mama jest...
Bierzesz spora i kat.
On Katan Action.
I teraz takie też hardkorowe tytuły powinny zacząć wychodzić na Xboxa, tylko tak naprawdę, który na Xboxa, który będzie utylizował tego Kinecta w jakiś sposób, a tymczasem mamy
Ale Ryzen. Ale Blady użył jednego bardzo fajnego argumentu, ja nie mam nadzieję, że Blady go teraz pamięta, a propos Kinecta.
Cie?
Nie, że Kinect stał się tak właściwie odrębną konsolą.
Tak, bo teraz jeżeli zobaczymy na plan marketingowy Microsoftu, to zobaczymy właśnie, że oni zaczynają udawać, że to jest zupełnie odmienna właśnie platforma i coś w tym jest, bo jakby ja nie wiem, czemu Microsoft nie wypuścił nowej konsoli. Naprawdę nie wiem, bo oni już nie oszukują nas, po prostu cofa się marketing ten właśnie hardkorowo-growy. No kiedy ostatni raz słyszeliśmy wywiad z Cliffem Bleszyńskim?
Ja słyszałem przy okazji Bullet Storm.
Dobra, nieważne, ale chodzi o to, że jakby ta promocja tych twardzieli, łysych pał i...
Silnik Unreal.
Brzmiało znowu seksualnie. Łysych głów.
Silnik Unreala,
wszystko błyszczy, wielkie cycki, wielkie mięśnie, wielcy przeciwnicy, mnóstwo krwi, mnóstwo broni, to wszystko znika w imię teraz tak Kinematicals i podskocz z nami, z całą rodziną, czatuj sobie live, mając jakieś tam swoje awatarki śmieszne.
Tak, ale to jest też ciekawy argument, czy wydaje nam się, że Microsoft rzeczywiście potrzebuje wypuszczenia nowej konsoli, bo ja osobiście uważam, że nie. Czy PS3 jest konsolą, która jest fizycznie bardziej zaawansowana i jest. Teraz, czy te gry rzeczywiście wyglądają jakby PS3 był generacyjnie, na przykład jedną przynajmniej wyżej? Nie.
Nie.
Właśnie. I teraz czemu oni w jakiś tam sposób przestają? Czy to jest dlatego, że po prostu Xbox jest już naprawdę usystematyzowaną platformą, która nie potrzebuje tego, która na przykład zarabia poprzez Netflix, gdzie ludzie płacą Xbox Gold, prawda, abonament, potem jeszcze płacą Netflix i głównie Microsoft zarabia na tym, że pozwala przez swoją konsolę na dystrybuowanie filmów i oglądanie ich live, przewijanie, nagrywanie? Czy może po prostu już rzeczywiście tak jest, że oni chcą wydać tą nową konsolę? Wydaje mi się, że nie chcą jej wydać.
Ale teraz złóżmy drugą stronę, bo tak, te gry wyglądają tak samo, ale przypominam sobie też, jeszcze właśnie w czasach tego, jak się nazywa ta gra, Nostalgię, właśnie w czasach tych gnomów i tych kart, kiedy wszyscy myśleli, że PlayStation umrze, to jeden właśnie przedstawiciel Sony powiedział, że oni mają 9-letni plan marketingowy, 9-letni plan rozwoju tej konsoli. Ja wtedy oczywiście się uśmiałem i do dziś w sumie to echo pobrzmiewa, ale mi jest w to łatwo uwierzyć.
No,
bo ja
teraz,
widzę,
kiedy na to patrzysz.
Ja widzę w PlayStation tyle pary, żeby oni to ciągnęli jeszcze właśnie 9 lat. Jak nie dłużej, bo jeżeli spojrzymy, jak długo PlayStation 2 było na rynku, jak długo ona zaskakiwało, to myślę, że oni mogą przez te 9 lat ciągnąć tą konsolę. Patrząc na Xboxa, może on się kończył, może Microsoft właśnie to widział, może oni sprytnie odwrócili uwagę tym Kinectem i oni de facto przedłużyli życie Xboxa, sprawiając, że on jest obligatoryjny do wgrania w gry na Kinectie.
Ale co tak naprawdę w Xboxie mogło się skończyć? Bo ja właśnie chcę poruszyć ten temat. Gry na Xboxa nie wyglądają gorzej. One no, nie są gorsze. I często nawet jest tak, że nie widać między nimi ogromnej różnicy, albo nawet i żadnej. Oczywiście są ludzie, którzy powiedzą, a tutaj tekstury są bardziej rozmazane, albo kontrast jest inny. Ale czy to rzeczywiście jest, nie wiem, game selling?
Nie, nie jest. No,
tutaj chyba chodzi o to, że Microsoft gra zachowawczo. No, jeżeli coś się sprzedaje i coś działa, no to po co to zmieniać i po co wprowadzać jakąś nowość? Tym bardziej, że deweloperzy są już teraz chyba dostosowani do robienia gry na Xboxa i na PS3 i dzięki temu mamy tą multiplatformowość i takie na przykład Black Ops może sobie wyjść spokojnie na PS3, PC-ta i Xboxa naraz.
I nie działa na żadnej platformie, na PlayStation w ogóle lepiej.
I wszyscy będą mieli grę, wszyscy będą zadowoleni, a deweloperzy nie będą musieli się uczyć pracować na zupełnie nowej konsoli. No tak jak tym bardziej mówimy o tym, że PlayStation nie jest, mimo że technologicznie jest bardziej zaawansowana od Xboxa, to deweloperzy nadal mają problemy z opanowaniem tego wszystkiego i miną pewnie jeszcze 2 albo 3 lata, zanim zobaczymy grę, która no, wykorzysta pełny potencjał PS3, bo twórcy God of War mówili, że oni wykorzystują do gry chyba 60% możliwości konsoli, że z tego jeszcze można coś wycisnąć i być może tak, no skoro mamy takie zaawansowanie systemowe PS3 w porównaniu do Xboxa, no to czemu by z tego nie miało coś więcej urosnąć? Może to jest właśnie to, o czym mówią ludzie z Crytek'u. Może to nie jest tak, że konsole zatrzymały teraz rozwój tej grafiki i technologii w grach, tylko to Microsoft stopuje tym, że ich konsola jest przestarzała i do nich wszyscy się muszą dostosowywać.
Tak, bo ona jest przestarzała, bo ma dalej DVD, ma procesor starego typu, ma... znaczy ja się akurat w tym momencie nie mogę wypowiadać za bardzo, jeśli chodzi o kartę graficzną, to bardziej o tym bym musiał tutaj głos zabrać.
Jest mocniejsza na Xboxie.
Okej, to mają tutaj in the bag, ale mają mniej RAMu i najważniejsze, pad jest na baterię, więc po prostu no, zacofane technologicznie. I teraz jeszcze chciałem coś bardzo mądrego powiedzieć.
A ja chciałem tylko dodać, zanim ty dodasz, że Bizon, pamiętaj, że to Sony mówi, że God of War 3 to jest właśnie 60% ich konsoli. Więc oni to mogą manipulować jak chcą, oni mogą powiedzieć, że to jest 3%.
Ale nie, mi się przypomniało właśnie to, że ten Yamakatsu Worematsu, czy jak się nazywa twórca Gran Turismo 5, on powiedział, że Gran Turismo 5 używa 90% mocy konsoli. I to podsumuję tak.
No. I teraz rozumiem, że mamy już w jakiś sposób, nie wiem, ugruntowane argumenty. Teraz co załoga DS Podcast myśli o tym, co się dzieje z Xboxem w stosunku do PS3? Czy nam się wydaje, jako zespołowi, że Xbox się kończy w jakiś sposób, czy co my w ogóle o tym myślimy?
Ja jako posiadacz Xboxa mogę powiedzieć tyle, że o ile ożywili dla mnie hardware'owo tą konsolę, wydając właśnie tą wersję S, która jest cicha, nowoczesna, błyszczy i...
I maryski.
Tak, Jezu, ona się rysuje od kurzu, to jest... Nieważne. O tyle ja zaczynam pomału odczuwać właśnie to, że to już dalej chyba daleko nie pójdzie. I teraz PlayStation, nie uważam, że będzie jakiś moment, w którym powiemy: Jezu, widać, że ta gra wyszła na PlayStation, a nie mogłaby już wyjść na Xboxa. Ja myślę, że gry będą dalej wychodziły równolegle na obie platformy. Sami widzieliśmy, ekskluzywów dla Xboxa jest zdecydowanie mniej, jak są to kijowe. Ale czy się kończy... O ile Move do PlayStation jest po prostu dodatkiem, o tyle myślę, że Kinect dla Xboxa jest właśnie takim sztucznym wydłużeniem życia, takim dźgnięciem jeszcze nie martwego, ale konia, który się trochę potknął i chcą, żeby dalej równał w tym wyścigu.
No ja myślę, że powiedzenie teraz, że Xbox się kończy, to nie, na pewno nie. Głównie dlatego, że teraz dopiero wyszedł Kinect. Jeżeli Kinect na razie współpracuje tylko i wyłącznie z Xboxem 360, jest zrobiony pod niego, cała ta promocja była robiona pod Xboxa, to wiadomym jest, że oni teraz będą to drążyć, aż no zwrócą im się całe pieniądze, jakie na to przeznaczyli, na tą całą kampanię i na to wszystko. I myślę, że tak jeszcze spokojnie przez 2 lata będziemy grać na tym Xboxie, wykorzystując też do tego Kinecta, no bo jeżeli wypuszczamy taki produkt, no to musi się to nam jakoś, no ja wiem, musi to mieć jakiś sens, no bo jeżeli teraz wypuścili Kinecta, on sobie podziała przez rok na różnych grach, które nie są ekskluzywami, tylko są portami z innych konsol, albo no po prostu multiplatformowymi grami, no to ja wiem, czy to jest sens. Tutaj Microsoft na pewno założył sobie plan na kolejne 2-3 lata, oj, który będzie realizował, tak. I jeżeli zobaczymy następną konsolę, to myślę, że będzie to dopiero w tym momencie, kiedy Sony zbierze się i wyda kolejną swoją konsolę.
Wiem.
Ja się zgadzam z Bizonem. Mimo tego, że plan marketingowy Xboxu w jakiś tam sposób, Xboxa, przepraszam, że plan marketingowy Xboxa w jakiś tam sposób mógł osłabnąć i po prostu stracił ten pęd, który miał na samym początku, to w obliczu takich tytułów na przykład jak Brink, albo Crysis 2, albo nie wiem, Deus Ex, Dead Space 2 i mnóstwo innych tytułów, nie wiem, takich rewolucyjnych, jak na przykład L.A. Noir, albo Mortal Kombat, przecież oczekiwane.
Morda Combine!
Którego ludzie się już wręcz modlą. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że w obliczu takich tytułów po prostu nie można mówić i myśleć też, że Xbox się kończy w jakiś sposób. I wydaje mi się, że tak jak powiedział Bizon, wydaje mi się, że jeśli przyjdzie moment zmiany Xboxa 360, to dopiero w tym momencie, kiedy PS3 będzie wymagało tej zmiany.
To teraz, nie, już wiem, ja wiem, gdzie idą wszystkie pieniądze Microsoftu i wiem, czemu Sega jest taka, że tak powiem, ospała ostatnimi laty. Dreamcast 2.
O, tajny plan.
Rozmawialiśmy technicznie, technologicznie, przyszłościowo, przeszłościowo, porozmawialiśmy o grach z grafiką wektorową, skończyliśmy na grach sterowanych za pomocą Move, za pomocą Kinect, za pomocą Razor i Firing My Laser. Także technologia jest oszałamiająca i nasz temat się rozrósł niespodziewanie zupełnie. To na początku miała być zwykła pogadajka o tych 3 grach, które wyjdą lub nie na Xboxa, a skończyło się, jak widzieliście, na przebieżce po tematach okołogrowych, przyszłości, życiu, śmierci. Niemal wyszedł z tego gry Życie Tuńczyk podcast, ale nic z tego. Jednak pozostaje nam w tym momencie zapytać, jak wymyślicie, jaka będzie przyszłość tych konsol. Oczywiście dzielcie się z tym nie tylko w opisach, ale i na naszym czacie, który działa, który śmiga i który może już niedługo będzie robił pararapapa za każdym razem, kiedy ktoś coś napisze.
Za każdym razem! Nie będzie się dało tego włączyć!
It will be glorious! Także piszcie, komentujcie, jak zwykle czekamy, jak zwykle dziękujemy za wasze opinie, za wasze wsparcie. Oczywiście widzimy, że was coraz więcej, nas to cieszy. Banan pojawia się na twarzy i Wild Aki appears, także widzimy się już za tydzień. Na razie!
Na razie.
Na razie.
Zepsułem, nie? Bo zawsze kończymy, że żegna się z wami blady.
A tam mogło być, mogliśmy jeszcze robić. Na razie, na razie, na razie, na razie, na razie, na razie.
Ty cześć.
Jako przykład, na przykład, jako przykład.
I większość gier, które będą wychodzić na silniku Steama, znaczy w ogóle, pfu! Większość gier, które będą wychodzić na kurwa.
Muszę popracować nad tymi one-linerami do zakończenia, bo...
Nie, ale o tej godzinie to kurwa, wiesz.
O, dziękuję Odi, że mnie tłumaczysz.
No, jest zajebiście blady, niczego w sobie nie zmieni.
Ty, jak weźmiesz samo A z Alan Wake, to wychodzi Awake. They did it again!
Tak, jak z pulsatu, tak? Wyciągniesz pol, zostawisz sat. An, wychodzi satan. To jest ewidentne.
Kolejny dowód. Wiedziałem, wszystkie znaki są.
Tak, wszystko się zgadza. Okej, okay. Witamy. Ba.
Nie dajesz mi się wychachać.
Zbierałem się minutę, żeby jakoś z impetem zacząć i chuj, jak
ale zwykle. sam się wpakowałeś na pole minę, bo jeszcze się nie zdążyłem wychachać.
I całe okej, okay, w pizdu.
No nie? No nie, ktoś zrobi wstęp.
Do twojego tematu?
Tak.
Dobra, no to czekaj, ja pomyślę nad takim wstępem. Okej, okay, to ja mogę zrobić wstęp.
Bizon, weź wklej potem tą kobietę, co płacze przez rurę. Taka. Jak? Będzie zajebiście.
Skąd pan wziąć kobietę, która płacze przez rurę?
Nie wiem, idź na f***, zaczerpnij tam.
On zawsze jest jakaś kobieta, która ryje przez rurę.
Tak, albo jest kobieta, która ryje przez rurę, albo masz Beyoncé. All the single ladies.
Więc to no też... to może ten, może napiszę do kogoś z f***. Przyślijcie mi swój podcast.
Tak, cześć.
Przyślijcie mi podcast, a oni...
Nie, napisz do nich maila, cześć, z racji tego, że wyszedł nam strasznie chujowy podcast. Chcieliśmy, kurwa, ten, zaczerpnąć trochę playlisty z waszych chujowych podcastów.